Niezmiernie mi miło, że tu jesteś. To podcast Usłyszeć, by zrozumieć, z którego dowiesz się, jak dbać o kontakt z samą sobą tak, by w relacjach z innymi być swobodnie prawdziwą, a w życiu szczęśliwą. Jeśli cenisz sobie intuicję i głos serca, to ta przestrzeń jest dla ciebie. Nazywam się Agnieszka Kaźmierczak, jestem terapeutką i pedagogiem specjalnym porozumieniowym. Mam ze sobą wiele ścieżek rozwojowych i to, czego nauczyłam się, łączę i przedstawiam tak, byś swoje skrzydła rozwijała z jak największą mocą. Czy znasz takie porzekadło, że jak mężczyzna nie wie, co powiedzieć, to nie mówi nic, a kobieta, jak nie wie, co powiedzieć, to gada tak długo, aż coś wymyśli? Ja to znam bardzo dobrze. Jak pokazuje życie, wciąż z tego korzystam, chociaż robię to już coraz bardziej świadomie. Tytuł trzeciego odcinka brzmi: jak mieć więcej spokoju i jasności działania dzięki okiełznaniu swoich myśli. Podam ci w nim 5 wskazówek, które wprowadzone w życie realnie wpłyną na twoje samopoczucie, relacje i napęd do działania. Omówię takie punkty jak teatr mentalny, uogólnienia, porównania, oceny i iluzje. Jeśli masz tak, że natłok myśli powoduje, że nie wiesz, co robić, od czego zacząć i ostatecznie nie robisz nic, a przynajmniej masz takie wrażenie i chcesz to zmienić, to po pierwsze przelewaj myśli na papier. Wyobraź sobie, że twoja głowa to gmach wielkiego teatru. Teatru, w którym nie ma dyrektora, panuje chaos, jest mnóstwo ludzi, nikt nie wie, co do kogo należy, ani kto za co odpowiada. Są tu aktorzy, pracownicy działu administracji, działu technicznego i przypadkowi przechodnie. I w twojej głowie tymi osobami są właśnie twoje myśli. To twój teatr mentalny. Przypuszczam, że zgodzisz się ze mną, że aby teatr dobrze działał i spełniał swoją funkcję, potrzebuje zarządcy. A w przypadku twoich myśli, najlepiej, jeśli dyrektorem jesteś ty sama. Jak to zrobić? Najpierw sprawdź stan aktualny swojego teatru mentalnego, czyli ilości, jakości swoich myśli i sposobów, w jaki je formułujesz. Zrób sobie bilans albo audyt tego, co ci po głowie chodzi. Wystarczy do tego ołówek, kartka papieru i chwila dla samej siebie. Jak już będziesz na to gotowa, to usiądź w spokojnym miejscu i pisz wszystko, co ci przychodzi do głowy. Pisz bez żadnej cenzury. Po prostu przelej na papier to, co się w twojej głowie kotłuje. Możesz zrobić to ćwiczenie kilka razy w ciągu najbliższych dni i jestem pewna, że co najmniej kilka twoich myśli będzie bardziej jasnych, a ty bardziej spokojna. Życzę ci wewnętrznej odwagi i lekkiego pióra. Moja prośba i wskazówka jest taka, że jak już skończysz pisać i wszystko sobie przeczytasz, przeanalizujesz, pooglądasz, to taką kartkę za każdym razem zniszcz. Przypuszczam, że będą tam myśli albo zwroty skierowane do ważnych dla ciebie osób, które lepiej by dla ochrony relacji w takiej formie ich nie dostały. To była pierwsza wskazówka. Jeszcze raz. Przelewaj myśli na papier. Idziemy dalej. Jeśli masz tak, że w ciągu dnia twoje myśli galopują jak stado dzikich koni i nie wiesz, od czego zacząć, co zrobić i ostatecznie nie robisz nic, a przynajmniej takie masz wrażenie i chcesz to zmienić, to druga wskazówka brzmi: zamiast uogólnień mów, co konkretnie masz na myśli i jak często to się zdarza. Już ci tłumaczę, o co mi chodzi. Poobserwuj swoje myśli, czy używasz w nich takich słów jak nigdy, jak zwykle, zawsze, znowu. Takich słów uogólnień jest więcej, ale umówmy się, od czegoś trzeba zacząć. Sprawdź, ile razy w ciągu dnia to się wydarza, w stosunku do kogo robisz to najczęściej. Potem pomyśl, że uogólnienia, których używasz, są jak zestaw worków na twoich plecach, do których za każdym razem, kiedy użyjesz jakiegoś uogólnienia, wpada kamień o wadze 5 kg. Prawda, że bez uważności na swoje słowa na koniec dnia potrafi być ciężko? Możesz tego uniknąć. Wystarczy zamieniać uogólnienia na informacje za każdym razem, jak to tylko jest możliwe. W ten sposób, zamiast dokładać sobie ciężaru, dajesz prezent wzmacniający relacje z samą sobą też, a nawet bym powiedziała przede wszystkim. Wystarczy, że zanim wypowiesz jakieś uogólnienie, dokonasz w głowie wyjaśnienie, o co tak naprawdę ci chodzi i możesz tu odpowiedzieć sobie na 2 pytania. Co konkretnie mam na myśli i jak często to się zdarza? Dam ci przykład z mojego życia. Kilka dni temu przyklejam slajd do filmu i w pewnym momencie złoszczę się i mówię sobie tak. Znowu zapomniałam, jak to zrobić. Bach, Kamlut poleciał do worka i skrzydeł mi nie dodał. A mogłam zrobić to inaczej i powiedzieć zgodnie z prawdą. Trzeci raz w życiu przyklejam slajd do filmu. Nie wiem, jak to zrobić. Zapomniałam. Zobacz, nie dość, że wciąż mam lekkość, to od razu przychodzi rozwiązanie, bo przecież w tej sytuacji wystarczy, że zrobię sobie kilka notatek. Czyli wskazówka numer 2. Zamieniaj uogólnienia na informacje. Co konkretnie mam na myśli i jak często to się wydarza? A teraz przejdziemy do wskazówki numer 3, do porównań. Pomyśl o porównaniach jak o akumulatorze swojej odwagi, który doładowujesz i dodajesz mu mocy albo go osłabiasz. Jak to robisz? Mamy dwa rodzaje porównań. Jednym z nich są porównania siebie do kogoś, czyli jesteśmy za jakieś, na przykład za mało zorganizowane, za smutne, za wesołe, za chude, za grube, albo jesteśmy nie dość jakieś, na przykład nie dość sympatyczne, nie dość wesołe, nie dość szczupłe, nie dość zdolne. I to jest ten rodzaj porównań, który osłabia nasz akumulator. Drugim rodzajem porównań są porównania samej siebie do stanu wcześniejszego, czyli tu uważaj, dostrzeganie i docenianie swoich postępów i sukcesów, które osiągnęłyśmy w stosunku do tego, co było chwilę wcześniej. I to są porównania, które wzmacniają twoją odwagę. Poobserwuj swoje myśli i słowa pod kątem używania porównań. Jestem pewna, że unikanie porównań siebie do kogoś pomoże uporządkować ci kilka myśli i doda skrzydeł. Możliwe, że przyda ci się takie hasło. Progres, nie perfekcja. Jeśli masz tak, że w ciągu dnia twoje myśli błądzą w gąszczu nieporozumień i nie wiesz, co robić, od czego zacząć i ostatecznie nie robisz nic, a przynajmniej masz takie wrażenie i chcesz to zmienić, to sprawdźmy, jak u ciebie jest z ocenami. To będzie wskazówka numer 4. Na początek poobserwuj swoje myśli i słowa pod kątem używania ocen. Sprawdź, ile razy w ciągu dnia to się wydarza i w stosunku do kogo robisz to najczęściej i co istotne, czy robisz to wobec samej siebie. Ocenianie jest jak odrywanie płatków kwiatów w zabawie z dzieciństwa, tylko zamiast pytań kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Pamiętasz tą zabawę? Zamiast pytań padają oceny, takie jak jesteś fajna, jesteś niefajna, jesteś sympatyczna, jesteś niesympatyczna, jesteś zorganizowana, bałaganiara, miła, złośliwa i tak dalej. W zależności od naszego takiego wrodzonego potencjału, od tego, jakim kwiatem jesteśmy, ile płatków mamy na starcie, tak długo jesteśmy odporne na oceny i opinie innych, zachowując poczucie własnej wartości. Gorzej, gdy tych płatków wciąż nam ubywa, a ważniejsze, co zrobi, żeby to przerwać. Najlepiej ocenom i ocenianiu powiedzieć od razu kategoryczne stop. Unikać oceniania i nie robić tego w ogóle, a jeśli już, to oceniać świadomie i w określonym kontekście. A jeszcze lepiej, gdy zamiast ocen wyrażamy swoje uczucia i osobiste wrażenia na jakiś temat. Dam ci dwa przykłady. Powiedzmy, że czekasz na koleżankę, która kolejny raz przychodzi po czasie i masz ochotę rzucić w jej kierunku kilka naprawdę solidnych ocen. Zamiast tego możesz wyrazić swoje uczucia i powiedzieć: wiesz co? Gdy po raz trzeci w tym tygodniu przychodzisz 15 minut po czasie, na jaki się umówiłyśmy, to jestem tak zirytowana i tak zezłoszczona, że aż mam ochotę ci powiedzieć, jesteś okropna spóźnialska. Albo wchodząc do pokoju dziecka, zamiast ojej, ale pięknie to robisz, to możesz powiedzieć: gdy widzę, jak pięknie rysujesz, to rozpiera mnie taka duma i radość, że aż mam ochotę cię przytulić. Jednym słowem, w trosce o siebie i innych, zamiast oceniania, wyrażaj uczucia i dziel się wrażeniami na ważny dla siebie temat. Jestem pewna, że to pomoże ci zachować więcej spokoju. Jeśli masz tak, że w ciągu dnia twoje myśli biegają zdezorientowane jak mrówki, którym ktoś popsuł dom i nie wiesz, co zrobić, od czego zacząć i ostatecznie nie robisz nic, a przynajmniej takie masz wrażenie i chcesz to zmienić, to mam dla ciebie jeszcze wskazówkę numer 5. Mów językiem faktów. Chodzi tutaj o opisywanie zdarzeń i sytuacji w taki sposób, że nikt nie może powiedzieć: to nieprawda. Dzięki temu wzmacniasz swój kontakt z rzeczywistością, zachowujesz spokój, masz wewnętrzną jasność i utrzymujesz wspólne pole do rozmowy z kimś, nawet na trudne albo niewygodne tematy. Gdy nie wiesz, co zrobić, to w pierwszej kolejności zadbaj o obiektywny opis danej sytuacji. Ułatwieniem może być przybranie roli obiektywu kamery. Oznacza to tyle, że opisujesz zdarzenie, podając to, co widzisz i to, co słyszysz, tak, jak je zapisałaby to kamera. Sprawdź, czy i jak często formułujesz swoje myśli, opisując fakty, a jak często używając iluzji. Iluzje w naszej głowie są jak huśtawka, na której po jednej stronie są myśli życzeniowe, a po drugiej katastroficzne. Dodatkowo zdarza się, że zawierają oceny, interpretacje, które odciągają uwagę od tego, co rzeczywiście dzieje się dookoła i są katalizatorami silnych emocji. Dam ci dwa przykłady. Zamiast powiedzieć: notorycznie się spóźnia, możesz opisać to tak: po raz trzeci w tym tygodniu przyszedł 10 minut po dzwonku na pierwszą lekcję. Inny przykład to zamiast powiedzieć: on myśli, że jestem nieodpowiedzialna, to możesz opisać to tak: wczoraj na zebraniu powiedział: w związku z brakiem raportu na dzisiaj, tak jak się na to umawialiśmy, proszę o przesłanie mi go mailem do jutra do godziny 14. I to była już ostatnia wskazówka na dzisiaj. W tym odcinku mówiłyśmy o myślach nieuczesanych, które ujarzmione dają jasność, spokój i energię. Podsumowując, aby zadbać o swój spokój, warto zwracać uwagę na teatr mentalny w naszej głowie, a w nim na uogólnienia, porównania, oceny i iluzje. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i trzymam za ciebie ogromne kciuki. Dla mnie budowanie relacji z samą sobą czy z innymi jest jak wędrówka szlakiem górskim, który czasem koi, a czasem nie rozpieszcza. Nawet jeśli go znam, to za każdym razem widzę i przeżywam inaczej. Wciąż dostarcza mi nowych wyzwań i satysfakcji. Czasem daje lekcje burzy, wichury, a zdarza się, że i kontuzje. Ale to znamy chyba wszyscy. Wiem, że przy odrobinie dobrej woli poszukanie porozumienia, nawet jeśli bywa trudne albo boli, to jest możliwe i to w taki sposób, że strony zachowują swoją pełnię i wolność. Dla mnie to jest niezwykłe i chciałabym, żeby świat tak właśnie funkcjonował. Pomyślałaś może: wizjonerskie? Trochę tak. Ale jak każdy zacznie od siebie, to efektem motyla tak się właśnie stanie. Kiedyś. Jeśli chcesz wejść na tę ścieżkę ze mną, to zapraszam cię do społeczności kobiet wrażliwych, dla których oczywiste jest, że kontakt budują słowa mniej niż intencje. Link do zapisu znajdziesz w opisie do tego nagrania. Pozwól, że w tym miejscu pożegnam się z tobą. Jeśli masz pytania, wątpliwości albo chcesz mi coś przekazać, to napisz proszę na adres kontakt@usłyszećbyzrozumieć.pl bez polskich znaków. Wszystkie listy czytam i obiecuję, że odpiszę najszybciej, jak to będzie możliwe. Na zakończenie mam dla ciebie jeszcze przypomnij bajkę o guziku. Guzik jak guzik. Nie, to nie jest zwyczajny guzik, zanuciła syrenka ubrana w skafander z guzików. Każdy guzik ma swoją historię, swoje znaczenie, swój czas i swoją moc. O, ten na przykład to guzik mojej złości, ten smutku. A ten wyzwala radość, a nawet euforię, widzisz? Wszystkie są ważne i dają dostęp do głębi siebie. Owszem, nie zawsze jest na rękę to, w jaki sposób to robią. No ale co? Nic na to nie poradzisz. Na pewno? Z guzikami jest tak, że odpalają się jak lampki na choince w szczególnie ważnych sytuacjach z ważnymi osobami albo w ochronie wyjątkowych wartości. Pokazują relacje cenne i te, nad którymi czas się pochylić. To od ciebie zależy, czy i kiedy jakiś guzik wrzucisz w otchłań oceanu albo czule wyczyścisz jak srebro rodowe. No, lubię swoje guziki, zanuciła syrenka ubrana w skafander z guzików. Guzik jak guzik, choć od dzisiaj już nie.